Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Premier Beata Szydło i kanclerz Niemiec Angela Merkel liczą na zacieśnienie współpracy gospodarczej. Szefowe polskiego i niemieckiego rządu wspólnie otworzyły polskie stoisko na międzynarodowych targach przemysłowych w Hanowerze. Polska jest w tym roku współgospodarzem wydarzenia. Premier Beata Szydło wyraziła nadzieję, że współpraca gospodarcza między Polską a Niemcami będzie zacieśniana na bazie pomysłów biznesowych prezentowanych na targach. Zachęcała niemieckich przedsiębiorców do bardziej aktywnego włączenia się w realizację wspólnie z polskimi partnerami projektów inwestycyjnych.
Dla Polski to jest ogromny zaszczyt, że możemy być krajem partnerskim tutaj na tych największych targach przemysłowych w Hanowerze. Rzeczywiście imponujące stanowisko, które mogłyśmy zobaczyć, imponujące pomysły, projekty. To jest przyszłość. To jest przyszłość naszej również wspólnej współpracy, którą mam nadzieję po tych targach będziemy mogli jeszcze bardziej zacieśnić. Bardzo cieszę się, że tutaj na targach w Hanowerze widziałyśmy tak wielu młodych ludzi, którzy z zapałem pracują nad nowymi wynalazkami, pomysłami, ale przede wszystkim widać, że oni wkładając serce w swoje projekty budują dobrą przyszłość dla nas wszystkich.
Polska kreatywność i niemiecki kapitał to znakomita para, powiedział w Hanowerze wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
Polska jest dla Niemiec siódmym importerem niemieckich towarów. Ważniejszym niż Rosja i to dwa razy ważniejszym, 2,5 razy. 54 miliardy eksportu niemieckich towarów do Polski i z kolei towary niemieckie do Rosji to jest 21 miliardów euro. Polska razem z Czechami jest ważniejsza dla Niemiec niż Chiny. Polska razem z Czechami i Węgrami jest ważniejsza niż Stany Zjednoczone, właściwie stanowiłaby najważniejszy obszar eksportu dla Niemiec. Czyli tych kilka krajów z Polską na czele jesteśmy dla Niemiec jednym z ważniejszych partnerów.
Na polskim stoisku na targach w Hanowerze innowacyjne produkty i rozwiązania prezentuje około 200 krajowych firm. Na targach można zobaczyć polskie cuda techniki oraz osiągnięcia przedsiębiorców i młodych naukowców. Krzysztof Banasik, członek Studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów z Politechniki Warszawskiej, mówi o praktycznym zastosowaniu jednego z prezentowanych wynalazków.
Przyjechaliśmy z pojazdem Kropelka 2.0. Jest to pojazd zaprojektowany po to, żeby przejechać jak najdalej na jak najmniejszej ilości paliwa. Poprzedniczka tego pojazdu, Kropelka, ustanowiła nasz rekord 660 km przejechanych na jednym litrze paliwa. Planujemy start w Le Mans za 3 miesiące tym pojazdem i pobicie tego rekordu. Są to zawody, na które przyjeżdża około 200 drużyn z całego świata, żeby konkurować. Naszym celem jest przejechać przynajmniej 1000 km na jednym litrze.
Targi w Hanowerze uważane są za największą na świecie wystawę branży przemysłowej. Odbywają się od 70 lat. Tegoroczne potrwają do 28 kwietnia. Były szef MSZ Radosław Sikorski był zaangażowany w dyplomatyczne przygotowanie wizyty w Katyniu w kwietniu 2010 roku zarówno premiera Donalda Tuska, jak i prezydenta Lecha Kaczyńskiego, informuje tygodnik W Sieci. Te informacje przeczą zeznaniom Radosława Sikorskiego, które złożył w sądzie na początku kwietnia. Były szef MSZ pytany o organizację wizyty Lecha Kaczyńskiego odpowiedział: nie mam żadnej wiedzy na ten temat. To ewidentna nieprawda, mówi redaktor Marcin Wikło, współautor tekstu w rozmowie z naszą redakcją.
Wraz z Markiem Pezem dotarliśmy do dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale także Kancelarii Premiera i tam w każdym rozdzielniku, na każdym etapie tej wizyty Radosław Sikorski był informowany o tym, jak przebiegają przygotowania do tych wizyt. Od samego pomysłu, od sformułowania daty, od sformułowania składu delegacji, później od rozdzielenia wizyt, na każdym etapie Radosław Sikorski był w to zaangażowany jako szef MSZ-u, ale także do niego na biurko ewidentnie wszystkie te dokumenty trafiały.
Redaktor Wikło zwraca też uwagę, że na dokumentach dotyczących wizyty znajdują się parawki Radosława Sikorskiego, a także jego adnotacje. W odpowiedzi na artykuł były szef MSZ-u Radosław Sikorski napisał na Twitterze: potwierdzam ponownie, odradzałem urzędowo i politycznie prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu wizytę w Katyniu i tak zeznałem. Polscy kierowcy mogą od poniedziałku sprawdzić w internecie liczbę punktów karnych za wykroczenia drogowe. Punkty można sprawdzić na stronie obywatel.gov.pl. Jedyne, co jest wymagane, to założenie profilu zaufanego na platformie ePUAP. Dotychczas kierowca, który chciał sprawdzić liczbę punktów karnych, musiał udać się na komendę policji. Teraz nie ma takiej potrzeby, wskazuje Karol Manys, rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji.
Od dziś kierowcy mają już możliwość sprawdzenia liczby punktów karnych, które mają nagromadzone, i drogą elektroniczną, czyli po prostu online, bez konieczności wychodzenia z domu. Wcześniej takiej możliwości nie było. Jeśli ktoś chciał sobie przypomnieć, to mógł to zrobić, ale trzeba było odwiedzić komisariat policji. Żeby sprawdzić, ile tych punktów karnych mamy, trzeba wejść na portal www.obywatel.gov.pl i tam już na samej górze jest taki baner, który nas przekieruje bezpośrednio do usługi Sprawdź swoje punkty karne. Żeby to zrobić, musimy być posiadaczami profilu zaufanego, czyli tego naszego podstawowego podpisu elektronicznego, który służy nam do kontaktów z administracją.
Usługa jest także dostępna za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Obecnie taką możliwość dają 3 banki: PKO BP, ING Bank Śląski i Millennium. Warto także zaznaczyć, że usługa Sprawdź swoje punkty karne to dopiero pierwszy etap programu CEPiK. Kolejne e-usługi w ramach programu będą uruchamiane w 2018 roku. Będą to m.in. Mój pojazd z możliwością sprawdzenia online szczegółowych informacji o pojazdach, czy też Uprawnienia kierowcy, gdzie będzie można sprawdzić informacje o uprawnieniach do kierowania pojazdami różnych kategorii. Nieznani sprawcy wycięli drzewa z prywatnej działki ministra środowiska profesora Jana Szyszki w Tucznie. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie uszkodzenia 33 drzew. To już druga tego typu prowokacja. Wcześniej w tym samym miejscu zniszczona została pracownia szefa resortu środowiska. Prowokacja ta najprawdopodobniej ma związek z obecnie trwającymi pracami w Sejmie na rzecz ochrony przyrody, ocenia minister Jan Szyszko.
Nie tak dawno włamali się do pracowni, wybito okna, wyciągnięto trofea, myśliwskie wieńce, połamano je na zewnątrz, a w środku zostawiono zakrwawioną siekierę. Tym razem mieszkańcy poinformowali mnie, że na terenie tej pracowni wycięto drzewa, czyli świerki, które zostały zasadzone kilkanaście lat temu, po to, żeby był lepszy widok. Zasadzono te drzewa na uporządkowanym śmietnisku. To, co dzieje się w tej chwili, to jest wchodzenie na czyjąś własność i usuwanie komuś drzew, które ktoś tam zasadził. A więc to już jest rażące łamanie prawa.
Policja prowadzi działania śledcze w tej sprawie. Trwa także szacowanie strat, po którym będzie wiadomo, jak zakwalifikować uszkodzenie drzew. Ratownicy medyczni domagają się podwyżki płac. Chcą zarabiać co najmniej tyle, ile pielęgniarki. Na wtorek w tej sprawie zaplanowano spotkanie Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów. Resort Zdrowia ma przedstawić propozycje dotyczące wynagrodzeń ustalone wcześniej z premier Beatą Szydło oraz resortem finansów. O sprawie napisał jeden z dzienników. Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Komisji Krajowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, podkreśla, że ratownicy chcą jedynie sprawiedliwego ich traktowania, na równi z pielęgniarkami i położnymi. Domagają się zwiększenia wynagrodzenia o co najmniej 800 zł.
Podkreślam, że my chcemy podwyżek minimum takich, jak obecnie mają pielęgniarki i położne. A dlaczego mówię minimum? Bo jakby nie patrząc, ponad półtorej roku pielęgniarki już otrzymują dodatek tak zwany zembalowy, czyli mają płacone pielęgniarki już w tej chwili 800 zł, tak zwane brutto do pensji jako dodatek, a wcześniej przez rok miały płacone 400. Wobec powyższego my chcemy osiągnąć już teraz poziom ten 800, ale, że tak powiem, gdybyśmy mówili o jakiejś sprawiedliwości społecznej, to powinniśmy mieć wyrównane to, co już do tej pory, mówiąc w cudzysłowie, straciliśmy. No ale mówię, zadowoleni będziemy, jeżeli będzie to minimum spełnione, czyli traktowanie tak samo na dzień dzisiejszy nas, jak pielęgniarki.
Roman Badach-Rogowski dodaje, że jeśli podczas jutrzejszego spotkania z resortami zdrowia i finansów nie usłyszą satysfakcjonujących deklaracji, w maju rozpoczną protesty w całym kraju. Wynagrodzenie pracowników medycznych to obecnie od 1700 do 3000 zł na rękę. Wyniki wyborów we Francji pokazują, że tamtejsze społeczeństwo się radykalizuje i jest coraz bardziej eurosceptyczne, powiedział politolog profesor Mieczysław Ryba. Opublikowane przez francuskie MSW oficjalne wyniki wyborów wskazują, że w drugiej turze zmierzą się ze sobą Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Centrowy polityk Emmanuel Macron zdobył 24% głosów i zajął pierwsze miejsce. Druga była kandydatka skrajnej prawicy Marine Le Pen, zdobywając 21% głosów. Na trzecim miejscu znalazł się prawicowy konserwatysta François Fillon, a na czwartym lewicowy polityk Jean-Luc Mélenchon. Profesor Mieczysław Ryba, wykładowca WSK SIM, zaznacza, że rozstrzygnięcie wyborów we Francji nie jest zaskoczeniem.
Natomiast zaskoczenie jest, jeśli bierzemy pod uwagę wszystko to, co dzieje się w tył. Faktem jest, że po pierwsze o wiele więcej Marine Le Pen zdobyła głosów niż niegdyś jej ojciec Jean-Marie, który wszedł wprawdzie do drugiej tury, ale kilkuprocentowym poparciem mniejszym. A druga rzecz to jest wynik Mélenchona, który zyskał bardzo dużo i świadczy to o tym, że społeczeństwo francuskie się radykalizuje, jest coraz bardziej eurosceptyczne.
Druga tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 7 maja. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w poniedziałek rozmawiał telefonicznie z prezydentem Turcji. Rozmowa odbyła się z inicjatywy tureckiego prezydenta, poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydent Turcji poinformował polskiego prezydenta o przebiegu i rezultatach referendum konstytucyjnego w Turcji i dalszych krokach związanych z reformą ustrojową państwa. Andrzej Duda, jak zaznaczył Szczerski, był jednym z kilku światowych przywódców, z którymi turecki prezydent kontaktował się w tej sprawie w ostatnim czasie. Prezydenci Polski i Turcji omówili kwestie międzynarodowych reakcji na referendum. Prezydent Duda podkreślił w tym kontekście znaczenie odbudowy zaufania i dialogu pomiędzy państwami europejskimi, tak by zagwarantować wzajemny szacunek i bezpieczeństwo, poinformował prezydencki minister. Od ceremonii powitania na dziedzińcu Pałacu Narodowego w stolicy Meksyku rozpoczęło się w poniedziałek spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Meksyku Enrique Peña Nieto. Odbyły się rozmowy plenarne pod przewodnictwem obu szefów państw. Prezydenci podpisali wspólną polsko-meksykańską deklarację w kierunku partnerstwa strategicznego między Meksykiem i Polską. Ponadto w obecności par prezydenckich zawarte mają być umowy międzyresortowe i gospodarcze. Wysłuchali państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.